Przegląd wydarzeń zaczynamy od najnowszej informacji prosto z Japonii. Otóż w kraju kwitnącej wiśni, bo tam właśnie wiśnie kwitną w zależności od odmiany drzewa, ten okres potrwa do początku maja, zebrały się tłumy wokół Pałacu Cesarskiego. Wszystko działo się dzisiaj rano. Prasa wysłała helikoptery po to, by przekazać Japończykom najważniejszą informację. Otóż po miesiącach narad eksperci dworu cesarskiego opracowali nazwę, hasło kolejnego panowania cesarskiego. 1 maja na chryzantemowym tronie zasiądzie dzisiejszy książę Naruhito, a Japończycy rozpoczną epokę Reiwa. Władze przewidują 2 tygodnie wakacji, by umożliwić wszystkim śledzenie abdykacji cesarza Akihito i uroczystej intronizacji cesarza Naruhito. Sama nazwa wywołała liczne komentarze. Premier Shinzo Abe oświadczył, że nazwa Reiwa oznacza Japonię, gdzie każda osoba może mieć nadzieję na przyszłość, a ich kwiat może w pełni rozkwitać. Nazwa Reiwa pochodzi z wierszy poety Manyoshu. To klasyka japońskiej literatury w drugiej połowie VIII wieku, zebrana w jeden tom pod tytułem Zbiór 10 000 liści. Eksperci, którzy znają pismo japońskie, mówią, że znaki, którym zapisuje się słowo Reiwa, mogą oznaczać ambicje, harmonię, ale przedrostek Rei oznacza też rozkaz. Przypomnijmy jeszcze, że czasy cesarza Hirohito były znane pod nazwą Showa, a panowanie jego syna Akihito, które ciągle trwa do 1 maja, jest znane jako Heisei. Teraz wschód nam najbliższy, czyli Ukraina. W kraju trwa liczenie głosów po pierwszej turze wyborów prezydenckich. 39 osób startowało do prezydenta, do fotela prezydenckiego, ale w drugiej turze spotka się dwóch polityków. Pierwszy to Wołodymyr Zeleński z urzędującym prezydentem Petro Poroszenko. Wołodymyr Zeleński według doniesień prasowych reprezentuje oligarchę Igora Kołomojskiego. Wczoraj w polskich mediach burzę wywołało przytoczenie jego żydowskiego pochodzenia. Pan Kołomojski jest m.in. właścicielem grupy Privat i telewizji 1+1, gdzie w jednym z seriali satyrycznych Sługa Narodu, tak się ten serial nazywał, występował obecny kandydat w roli prezydenta kraju. Petro Poroszenko zaś to właściciel czekoladowego koncernu Rosken. Rok temu wartość jego majątku oszacowano na 1 600 000 000 dolarów. Teraz wschód nieco dalszy. W municypalnych wyborach w Turcji partia Ecepa Erdoğana straciła władzę w kilku miastach, między innymi w Istambule. Wschód południowy, najbliższy Polski to Słowacja. Prezydentem kraju została pani Zuzanna Czaputowa, 45-letnia prawniczka, którą poparło 58,4% głosujących. Na początku kampanii wyborczej sondaże dawały jej 10% poparcia. Sytuacja zmieniła się, gdy uchodzący za jednego z faworytów wyborów naukowiec Robert Mistrzyk niepospodziewanie zrezygnował z udziału i poparł kandydaturę właśnie pani Czaputowej. Jej notowania zaczęły lawinowo rosnąć, w niektórych badaniach przekraczała nawet 50% poparcia. W kampanii wyborczej zwracano uwagę na jej liberalne poglądy, między innymi na gotowość przyzwolenia na rejestrowane partnerstwo osób tej samej płci i adopcję dzieci przez takie pary. Na krytykę pani Czaputowa odpowiadała twierdzeniem, że są to jej osobiste przekonania, a nie program wyborczy. A my czekamy, kiedy nowa prezydent Słowacji, pani Zuzanna Czaputowa, spotka się z ministrem spraw zagranicznych Rzeczpospolitej, Jackiem Czaputowiczem. Dalej kampania wyborcza, ale już w zupełnie blisko, czyli w Polsce Prawo i Sprawiedliwość zapowiada rozwodnienie dyrektywy określanej w publicystyce jako Akta 2, a dotyczącej prewencyjnej cenzury w internecie. Podczas sobotniej konwencji w Gdańsku Jarosław Kaczyński zapowiedział implementację tego ustawodawstwa tak, by zachować wolność w internecie. Platforma Obywatelska, która zapowiadała wcześniej walkę o odrzucenie tej dyrektywy, jednak w ostateczności kilku eurodeputowanych tego ugrupowania poparło Akta 2 w głosowaniu. A sprawa w toku, bo niektórzy politycy zapowiadają rewizję dyrektywy w nowym Parlamencie Europejskim, głosowanie już 26 maja. Minęły 3 lata od wdrożenia programu 500+. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że program dotyczy 3 600 000 dzieci i kosztował dotąd 67 miliardów złotych. I to jest największa kwota kiedykolwiek wydana przez polski rząd na politykę społeczną. Ponad 300 000 dzieci wyszło z nędzy dzięki temu programowi, a współczynnik zastępowalności pokoleń wzrósł z 1,29 w 2015 roku do około 1,5. Pełna zastępowalność jest przy 2, a do tego, jak podkreślił wczoraj premier Morawiecki, udało się wdrożyć procedurę cyfryzacji państwa. bo przytłaczająca większość rodziców składa wniosek o 500+ online. Nowy Jork, tam odbyły się protesty Polonii. Takie same protesty odbyły się w San Diego, Waszyngtonie, Chicago, Bostonie, Los Angeles, Hartford, Denver, Filadelfii pod hasłem uchylić nieuczciwą ustawę 447. Po angielsku Repeal Fraudulent Act S447. We say no to the giveaway of hairless property. Mówimy nie oddawaniu mienia bezspadkowego. Takie były hasła. O sprawie rozmawialiśmy rano z organizatorami protestu. Teraz co będzie po wyborach europejskich? W wywiadzie dla Tagesspiegel polityk niemieckiej CDU i Spitzenkandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej Manfred Weber powiedział, że po ewentualnych wyborach chce powołać gremium ekspertów, jakie zajmie się kontrolą praworządności w państwach członkowskich Unii. Taka rada ekspercka ma się składać z byłych sędziów sądów najwyższych, narodowych i europejskich i na bieżąco sprawdzać, jak w poszczególnych krajach członkowskich walczy się z korupcją, w jakim stopniu zagwarantowana jest tam niezależność sądownictwa oraz wolność mediów. Jeśli mędrcy dostrzegą uchybienia, to sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w razie czego mogą być zastosowane sankcje, powiedział Manfred Weber dla Tagesspiegel. A szczególnie tego polityka martwi sytuacja na, i tu uwaga, Węgrzech, w Polsce i w Rumunii. Kończymy serwis dobrą radą. Jak rozpoznać pisiara? Pisiora. Państwo może nie wiedzą, ale nawet osoby nowoczesne, otwarte, pełne europejskich wartości mogą mieć wokół siebie czasem, a czasem są to znajomi, a czasem służba wykonująca polecenia zakamuflowanych pisiorów. Żeby temu przeciwdziałać, ćwiczą się w rozpoznawaniu subtelnych, ukrytych znaków, jakie zdradzają takiego właśnie kryptopisiora. Na przykład Jerzy Mejsztowicz, poseł partii Nowoczesna, z kropką rozpoznał pisiora w osobie redaktora Wojciecha Muchy z Gazety Polskiej. Prowadził on program telewizyjny. Poseł, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dostrzegł w klapie dziennikarza znaczek z dwoma kolorami, białym i czerwonym, i uznał i powiedział, że to oczywisty symbol pisowski. Kolejna dobra rada przyszła ze strony Róży Marii Barbary Grafin von Thun und Hohenstein z domu Woźniakowskiej, opisanej, która opisała w przystępny sposób, jak poznać pisiora. Wczoraj jechałam z lotniska taksówką i kierowca miał różaniec na lusterku powieszony i ja od razu myślę, że pisior, powiedziała europosłanka i prominentna polityk, polityczka, politykini. Nie wiemy, doradźcie państwo, może nawet, Platformy Obywatelskiej.
Może nawet polityków na, panie redaktorze, ale to chyba...
A nie, no już, bo polityków na to byłaby taka aspirująca, jeszcze panna, panienka, wiesz.
No, jakkolwiek byśmy panią poseł określili, to większy problem to polega na tym, że pochodzi ona z rodziny znanych działaczy i krakowskich publicystów katolickich związanych z Tygodnikiem Powszechnym, więc nie bardzo rozumiem, czyżby w życiu różańca nie widziała?
Może wie, do czego służy i stąd ta wiedza. 1 kwietnia dzisiaj, państwo spodziewacie się jakichś śmiesznych informacji związanych z tą datą? No, niestety, w naszym kraju 1 kwietnia jest przez 364 dni w roku, więc dzisiaj sobie odpuścimy.
A Aleksander Wierzejski sobie nie odpuści i już za godzinę wróci do studia. Doktor Konstanty Radziwiłł, senator Rzeczypospolitej z listy Prawa i Sprawiedliwości, minister zdrowia w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego od 2015 do 2018. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan minister wybiera się do Parlamentu Europejskiego.
Nie, to ewentualnie wybiorą mnie inni, jeśli będą tak łaskawi.
Czy o czym chce pan tam mówić w tym gremium?
No cóż, jestem doświadczonym ekspertem, ale także doświadczonym politykiem, a trzeba sobie zdawać sprawę z bardzo takiej prostej rzeczy. 80% tych przepisów, które następnie konsumujemy w Polsce, powstaje w Brukseli. Liczenie na to, że ktoś zrobi to za nas na tyle dobrze, że te 20% uzupełnienia, które następuje w Polsce, wystarczy, jest w poważnym błędzie, a zatem idę tam po prostu, żeby realizować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tego, co jest potrzebne Polsce, bo Unia Europejska moim zdaniem jest projektem, który, przynajmniej tak było w założeniach, miał służyć ludziom, którzy mieszkają w krajach członkowskich, tak żeby żyło im się lepiej. Te podstawowe wolności, swobody przepływu ludzi, kapitału, usług, towarów, one miały po prostu usprawnić funkcjonowanie ludzi, tak żeby lepiej im się żyło. I wydaje się, że powinniśmy trochę do tego wrócić. No niestety jest też tak i to jest, no po prostu taka jest rzeczywistość, że nie ma czegoś takiego jak oderwana od poszczególnych krajów członkowskich Unia Europejska i jej instytucje, która by podejmowała jakieś takie najmądrzejsze decyzje, które no, pochodzą, nie wiem, z jakiejś takiej czystej refleksji. Jest zupełnie inaczej. Poszczególne kraje delegują do instytucji unijnych, w tym także do Parlamentu Europejskiego, ekspertów i ludzi, którzy no, realizują po prostu narodowe polityki. I myślę, że dotychczas Polska była w tym bardzo słaba. I w gruncie rzeczy implementacja na przykład przepisów unijnych w Polsce ma charakter taki bardzo instrumentalny, to znaczy powstaje tam przepis, na który my nie mamy właściwie wpływu, a następnie po prostu musimy go wprowadzić w życie w Polsce. To się musi zmienić. Wystarczy spojrzeć na to, jak zachowują się przedstawiciele takich krajów jak Francja czy Niemcy, ale także małych krajów, ale dobrze zorganizowanych jak Holandia czy Szwecja. My musimy do tej stawki dołączyć i wydaje się, że to, że tak wielu doświadczonych polityków w tych wyborach startuje do Parlamentu Europejskiego jest dowodem na to, że doceniamy to, jak dużo jest tam do zrobienia.
Ta wizja taka tej ograniczonej Unii Europejskiej, która ułatwia przepływ ludzi, towarów, pracy, to już jest dawno przeszłość. Mamy taki wielki organizm, który chce wnikać we wszystkie możliwe dziedziny życia.
I to jest drugi obszar, na który warto spojrzeć. Myślę, że nie tylko Polacy, ale bardzo wielu innych Europejczyków w wielu innych krajach nie godzi się na to, żeby Unia Europejska dyktowała takie sprawy, które powinny pozostać do decyzji poszczególnych krajów członkowskich. Ta Europa narodów, która znowu była taką wizją właśnie na początku, kiedy ją tworzono, jest czymś, co jest w tej chwili jako koncepcja zagrożone. Jest bardzo wielu unijnych polityków czy biurokratów, którzy próbują wejść w rolę, która nie jest im przypisana, to znaczy rolę dyktowania, jak sprawy wewnątrz krajów mają wyglądać. I jeszcze, prawda, przy tym, no też trzeba powiedzieć, że realizują pewien projekt ideologiczny, który miałby wpłynąć już nawet nie tylko na poszczególne kraje, ale na życie każdego człowieka z osobna, mówiąc mu, jak należy postępować czy nie. No, co gorsza, wydaje się, że dla bardzo wielu Europejczyków, a Polaków na pewno, ten koncept ideologiczny jest zupełnie obcy, bo on zmierza do tego, żeby wyzbyć się historii, tożsamości, wartości, które dotychczas były podstawą naszej cywilizacji. To jest często nazywane przeżytkiem, fałszywymi stereotypami i nie ma zgody na to i wydaje się, że my musimy po prostu bronić takiej tożsamości europejskiej, która jest rzeczywiście, no na przykład oparcia jej o korzenie chrześcijańskie, co moim zdaniem jest no, poważnie zagrożone. Na szczęście jest tak, że w bardzo wielu krajach, bardzo wielu obywateli dostrzega to, coraz bardziej nie godzą się na to. No i są dwa rozwiązania. Jednym rozwiązaniem to jest Brexit. To była decyzja, którą podjęli Brytyjczycy, którzy właśnie no, w swojej wielkiej masie nie godzili się na to, żeby Unia wtrącała im się za bardzo w ich sprawy. I to jest złe rozwiązanie. Polexit to jest bzdura wymyślona przez opozycję i przepisywana środowisku Prawa i Sprawiedliwości, a po prostu nieprawdziwa. Nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie. Ale druga opcja to jest po prostu zmienianie Unii Europejskiej tak, żeby ona realizowała to, czego ludzie oczekują. Czyli właśnie z jednej strony poprawa jakości życia, a z drugiej strony pozostawienie swobody wyboru i wyboru takiej powiedziałbym, takich wartości, takiej tożsamości, jaka jest właściwa dla poszczególnych narodów.
Skoro pan wspomniał o Brexicie, Brexit ma też związek bardzo ścisły z tą dziedziną, którą pan się zawodowo zajmuje, czyli z kwestią opieki zdrowotnej. Jak to będzie tutaj z uprawnieniami Polaków, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich? A na przykład musi wrócić do kraju.
Oczywiście gdzieś tam docelowo jest po prostu tak, że sytuacja Polaków w kraju poza Unią Europejską zależy od umów dwustronnych i myślę, że jeżeli dojdzie do Brexitu, to czekają nas bardzo żmudne ustalenia i negocjacje, które muszą moim zdaniem być ostatecznie te rozwiązania powinny być podobne do takich, jakie panują wtedy, kiedy Polacy chcą się czy muszą się leczyć w innych krajach Unii Europejskiej. Na pewno to nie będzie identycznie, bo w Unii Europejskiej obowiązują pewne automatyzmy, a w krajach trzecich takich automatyzmów nie ma. Ale już w tej chwili odpowiedzialnie przewidując taką możliwość, przyjęliśmy rozwiązania ustawowe, które wejdą w życie wtedy, gdyby doszło do twardego Brexitu i przynajmniej w części zabezpieczają właśnie te sprawy, nie tylko zresztą dotyczące służby zdrowia, ale także wielu innych spraw, takich jak uznawanie kwalifikacji, jak sprawy emerytalno-rentowe, bo tu jest bardzo wiele takich obszarów, gdzie jest dużo trudności, no i przynajmniej w pewnej części mamy gotowe ustawy, które wejdą w życie wtedy, gdyby Unia straciła Wielką Brytanię jako członka i przynajmniej na pewien okres czasu zabezpieczą interesy Polaków, czy to będących na wyspach i żyjących tam, pracujących, czy też na przykład takich, którzy chcą wrócić stamtąd do Polski, bo to tutaj tych problemów jest znacznie więcej niż to, co pan redaktor wspomniał.
I te problemy, rozumiem, szczegółowe, też one jakoś będą rozwiązane, na przykład z tą kwestią, jak będzie ubezpieczenie wyglądać tych osób, które będą...
Tak, chociaż jeszcze raz powtarzam, to są rozwiązania tymczasowe i docelowo my mamy umowy różnego rodzaju, jeżeli chodzi na przykład o opiekę zdrowotną z różnymi krajami poza Unią Europejską i one w różnym stopniu zabezpieczają interesy Polaków. Na przykład są to umowy o wzajemności, takie dwustronne, które regulują wzajemne zobowiązania dotyczące na przykład udzielania pomocy w nagłych wypadkach i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Wielka Brytania jest miejscem szczególnym, dlatego że tam Polaków jest po prostu najwięcej, więc musimy na to zwracać szczególną uwagę, ale sądzę, że docelowo nasze relacje z Wielką Brytanią są na tyle dobre, że i Brytyjczycy nie chcą się pozbywać Polaków w ogromnej większości potrzebnych po prostu na wyspach i myślę, że nie powinno być jakiegoś zasadniczego problemu, żeby te sprawy uregulować tak, żeby dla Polaków na wyspach były to rozwiązania korzystne docelowo.
Jeśli chodzi o tą pana dziedzinę, którą pan się zajmuje, czy pan tutaj widzi jakieś szczegółowe dla siebie zadania w Parlamencie Europejskim?
No, to jest oczywiście tak, że członek parlamentu jest jedną osobą w grupie i myślę, że też nie ma co szarżować z zapowiedziami, co to ten jeden europoseł zrobi. Ten obszar dotyczący zdrowia w Unii Europejskiej nie jest duży, ale jednak regulowanych jest sporo takich spraw. Od czasu pracy lekarzy na przykład, a to gorąca sprawa, poprzez prawa pacjentów leczących się właśnie poza swoimi granicami, czy wtedy, kiedy przejeżdżają przez granice krajów członkowskich, aż po bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo przeszczepów, bezpieczeństwo leków, więc tych regulacji jest bardzo dużo i wbrew pozorom one nie mają charakteru tylko technicznego. To są rzeczy, które bardzo często regulowane są pod dyktando różnego rodzaju grup interesów. I nie jest tajemnicą, że na przykład przemysł farmaceutyczny, te ogromne giganty, ma bardzo duży wpływ na to, jakie są regulacje unijne dotyczące farmaceutyków, a ten przemysł zlokalizowany jest bardzo często i ma charakter narodowy. Jest zlokalizowany w krajach zachodnioeuropejskich, na przykład w Danii, na przykład we Francji i myślę, że realizowanie czy reprezentowanie sprawy polskiej, interesu polskiego, który jest często bardzo odmienny, choćby ze względu na nasz poziom zamożności, jest niezwykle istotny, żeby tego po prostu pilnować, bo alternatywą jest po prostu prostu przyjęcie do wiadomości tego, co zdecydują inni, a jeszcze raz powtarzam, te decyzje nie są podejmowane na zasadzie jakiejś, prawda, refleksji z góry, tylko po prostu one bardzo często reprezentują interes tych, którzy mają, prowadzą biznes na terenie kraju takiego reprezentanta właśnie w instytucjach unijnych, więc jest wiele rzeczy, które my musimy po prostu pilnować. Nie ma co ukrywać, że również takie kryzysy, które w ostatnim czasie chociażby, których doświadczamy, jak chociażby kwestia cen energii, one nie spadają jak grom z jasnego nieba, tylko wynikają po prostu z takiej, a nie innej polityki Unii Europejskiej, bo przecież te ceny nie zależą od rzeczywistych kosztów, które raptem tak wzrosły w produkcji energii, tylko z pewnych regulacji dotyczących na przykład, prawda, emisji dwutlenku węgla. I trzeba powiedzieć wprost, że niezależnie od tego, że przyświeca temu jakiś tam pomysł na ochronę środowiska i klimatu, to jednak też po prostu realizowane są tam konkretne interesy. Takie interesy bardzo ostro widać nawet w takich nieoczekiwanych sytuacjach, jak ostatnio przyjmowana dyrektywa, która reguluje sprawy wolności w internecie, gdzie to nie jakaś spiskowa teoria dziejów, którą można wyczytać w niektórych polskich mediach, ale wszystkie media europejskie mówią wprost o takiej umowie, dealu, który zawarli Niemcy z Francuzami, że, prawda, Niemcy poprą tę dyrektywę w zamian za to, że Francuzi poprą Nord Stream 2. To są fakty i wydaje się, że no, mocna, silnie propolska reprezentacja w Parlamencie Europejskim, chociaż nie tylko tam, również w innych instytucjach europejskich, jest warunkiem tego, żebyśmy po prostu pilnowali naszych spraw.
A propos spiskowych teorii, skąd bierze się taka nieufność i do służby zdrowia, i do tych koncernów farmaceutycznych, których przejawem są ruchy antyszczepionkowe?
To jest pytanie, na które myślę, że nikt na świecie do końca odpowiedzieć nie potrafi, ale w jakimś sensie można upatrywać chyba jakieś, zupełnie nie tłumacząc tego, bo ja jednak no, znany jestem z tego, że po prostu namawiam ludzi do tego, żeby słuchać tutaj racji naukowych, a nie emocjonalnych, ale tłumacząc skąd, czy usiłując wytłumaczyć skąd się to bierze, to jest po prostu jakiś kryzys zaufania, który na świecie mamy, z którym mamy do czynienia. Ja myślę, że w jakimś sensie, dotykając spraw europejskich, to jest też tak, że władze w wielu krajach, ale także właśnie ta biurokracja instytucji europejskich oderwały się po prostu od ludzi. Wielu ludzi mniej czy bardziej słusznie podejrzewa, że władza często realizuje jakieś obce interesy, jakieś własne interesy, a zapomina o tym, żeby zapomina o takim zwykłym człowieku i jego sprawach. Wydaje mi się, że to jest jakieś podłoże do tego, co się dzieje. Natomiast w jakimś sensie jest to zjawisko tych ruchów antyszczepionkowych obecne zresztą w większości krajów rozwiniętych na świecie. Jest ono samoistne. Bardzo nad tym ubolewam, dlatego że uderza po prostu w jakieś elementarne bezpieczeństwo. No oczywiście pewnym wytłumaczeniem jest również to, że choroby, przeciw którym te szczepienia są prowadzone, są już trochę zapomniane. Ale tylko dlatego nie ma ich między nami, nie widzieliśmy wielu lekarzy dzisiaj, już nawet nie tylko tych najmłodszych, nie widziało nigdy chorego z odrą, nie mówiąc już o chorym z polio albo tężcem, tylko właśnie dlatego, że są powszechne szczepienia i my po prostu jak gdyby troszkę zapominamy po prostu, czy nasza wyobraźnia, może nie nasza, ale tych właśnie, którzy dają się nabierać na ruchy antyszczepionkowe, ta wyobraźnia kuleje właśnie dlatego, że po prostu nie widać tych chorych, ale jeszcze raz powtarzam, nie ma tych chorych tylko dlatego, że ciągle, zwłaszcza w Polsce, mamy do czynienia z prawie powszechnym szczepieniem dzieci. Oby tak pozostało, bo w krajach, w których nie ma tego, wybuchają tu i ówdzie mniejsze lub większe epidemie i wydaje się, że to jest zagrożenie, które jest bardzo serio także możliwe w Polsce.
Obserwuje pan już po ustąpieniu ze stanowiska ministra zdrowia, jak dalej jest realizowany program? Czy to jest tak, że udało się zrealizować te założenia, które były przed 2015 formułowane?
No bardzo wiele tak. Część zrealizowaliśmy już w czasie, kiedy ja byłem ministrem i część z nich jest realizowana dalej. Żeby tak zupełnie telegraficznie wymienić po kolei, zatrzymaliśmy dziką prywatyzację polskich szpitali i nawet w tej chwili obserwuję taki ruch odwrotny, to znaczy wiele jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza powiatów, tam gdzie pozbyły się swoich szpitali i sprywatyzowały je wcześniej, w tej chwili odbudowuje publiczne szpitale i to jest bardzo takie fajne zjawisko. Został wprowadzony projekt czy program bezpłatnych leków dla seniorów, który w tej chwili obejmuje ponad 2,5 miliona osób i no, w tym roku wydajemy na to blisko 700 milionów złotych i to naprawdę zasadniczo zmieniło dostęp leków dla osób starszych. No i kolejne liczne działania, w tym nie zamęczając pana redaktora i szanując czas, wymieniłbym przede wszystkim wprowadzenie sieci szpitali jako pewnego elementu porządkującego system służby zdrowia, wprowadzającego koordynację, kompleksowość leczenia i chyba najważniejsza ustawa, tak zwana ustawa 6%, która z roku na rok powoduje, że nakłady na ochronę zdrowia rosną i będą rosły w tempie, które jest po prostu odpowiedzialnie możliwe, a które zapewni polskiej służbie zdrowia po prostu środki, które są niezbędne do jej rozwoju.
No dobrze, ale czy to przełożyło się, bo z takiego oglądu potocznego wydaje się, że jeszcze nie, na to, na co najbardziej Polacy narzekali, czyli na dostępność, na długość kolejek, na długość oczekiwania, na ten moment jakby tutaj, który jest w kontakcie między pacjentem a tą machiną służby zdrowia.
Panie redaktorze, przełożyło się to na pewno na lepszą jakość i większe szanse bardzo wielu pacjentów na leczenie, bo ja rozumiem, że nasze oczekiwania ciągle rosną, ale to, co pan powiedział, takie potoczne wrażenie o fatalnej sytuacji w służbie zdrowia, moim zdaniem nie do końca idzie w parze z tym, jak rzeczywiście wyglądają zdecydowanie poprawiające się szanse na leczenie bardzo wielu pacjentów. Można mnożyć mnóstwo przykładów, jak sytuacja pacjentów wygląda lepiej. Jest wiele chorób rzadkich, na które jeszcze kilka lat temu nie było leków, a dzisiaj te leki są i ci ludzie są leczeni, ratowani i żyją w miarę normalnie. Jest wiele programów kompleksowej opieki nad pacjentem, na przykład kobiet w ciąży i rodzących, pacjentów chorujących na zawał mięśnia sercowego i następnie rehabilitowanych, program rehabilitacji osób po operacjach ortopedycznych. Ja nie twierdzę, że sytuacja jest idealna. Jesteśmy cały czas na drodze reformowania, ale wydaje się, że perspektywa jest dobra. Przyjęte niektóre ustawy, na przykład jak ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, która wchodzi na zasadzie mapy drogowej. Kolejne elementy w kolejnych miesiącach i latach, że to wszystko daje szansę rzeczywiście, że polski system służby zdrowia odbił się od dna i będzie w nim lepiej. Jest można powiedzieć, regułą na całym świecie i wiem na ten temat bardzo dużo. To też jest jeden z elementów działań właśnie w Europie, że w zasadzie nie spotka pan na świecie takiego kraju cywilizowanego, w którym nie byłoby prowadzonej na bieżąco reformy służby zdrowia, dlatego że ta sytuacja ciągle się zmienia. Między innymi problem z jakością i dostępnością służby zdrowia wynika z tego, że mamy coraz większą liczbę pacjentów, dlatego że się starzejemy. Czyli można powiedzieć to, a dlaczego się starzejemy? Między innymi dlatego, że opieka nad osobami chorującymi na różne choroby jest lepsza i po prostu ci ludzie żyją mimo tego, że chorują na różne choroby i wymagają więcej opieki, a zatem to jest tak, że po prostu musimy się stale rozwijać i reformować.
A takie przypadki, o jakich ostatnio donosiły media na oddziałach ratunkowych, jak na przykład ta śmierć tego 39-letniego człowieka, który ileś tam godzin czekał na pomoc, czy to jest wina systemu, czy tutaj jest ten element ludzki, który może zawsze zawieść?
Nie chciałbym systemu zupełnie rozgrzeszać i oczywiście potrzebne są nowe regulacje. Zresztą w tej chwili wchodzą w życie dodatkowe regulacje usprawniające funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Potrzebne są na pewno inwestycje. To też jest sprawa troszkę europejska, dlatego że polska reprezentacja w Unii Europejskiej musi zabiegać o kontynuowanie tak zwanych funduszy spójności, czyli można powiedzieć środków europejskich na podnoszenie czy wyrównywanie naszego poziomu do poziomu zachodnioeuropejskiego. I trzeba tego pilnować w nas w tak zwanej następnej perspektywie finansowej unijnej, bo wcale nie jest to takie oczywiste, że te pieniądze będą w dotychczasowej ilości, a trzeba powiedzieć, że pomysły na to, żeby uzależniać, żeby niektórzy, no bardzo wąska grupa polityków unijnych mogła uzależniać pomoc dla poszczególnych krajów od jakichś warunków, które nie są nigdzie zapisane, takie pomysły na przykład pana Webera ostatnio zgłaszane, to jest coś, czemu my musimy się przeciwstawiać, ale wracając do sytuacji, o której pan mówił, takich no, wypadków dramatycznych i budzących grozę, no to trzeba też powiedzieć, że gdzieś tam na samym końcu tego całego łańcucha pieniędzy, regulacji, organizacji, ministrów, parlamentarzystów i tak dalej, jest po prostu zwykły człowiek. Człowiek, który jest ratownikiem, pielęgniarką, lekarzem. No i nie chciałbym również rzucać kamieniem w kogoś, że jest winny, ale też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że trudno wyobrazić sobie, żeby rzeczywiście jakiekolwiek okoliczności zewnętrzne mogły usprawiedliwić nieudzielenie pomocy komuś, kto siedzi na krzesełku w poczekalni w szpitalnym oddziale ratunkowym i nieudzielenie mu pomocy. To jest coś, to jest także takie pytanie, dramatyczne pytanie o etos tych zawodów medycznych i myślę, że komuś zabrakło zaangażowania w pracę, serca, profesjonalizmu. To są rzeczy, które wymagają nie tylko takiej refleksji polityków, ale także tych, którzy bezpośrednio mają do czynienia z pacjentem. Mówię to jako lekarz od ponad 30 lat pracujący z chorymi. No ta empatia, to zaangażowanie w pracę jest po prostu niezbędnym elementem służby zdrowia. Nie wszystko tutaj zależy od pieniędzy i decyzji politycznych.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Konstanty Radziwiłł, były szef resortu zdrowia, kandydat do Parlamentu Europejskiego, miejsce trzecie na liście Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję.